co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Jedno na 6 tysięcy dzieci może zachorować na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Schorzenie można zdiagnozować już w wieku niemowlęcym. Aby zatrzymać rozwój choroby, ważne są badania przesiewowe, które pomagają wykryć schorzenie na wczesnym stadium. W późniejszym czasie ważna jest także rehabilitacja oraz leczenie. Ta niestety bywa bardzo kosztowna. Jak już wielokrotnie mówiliśmy w Radiu Zachód, mała zielonogórzanka Ania Orłowska choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Ratunkiem dla 10-miesięcznej dziewczynki jest terapia genowa. Niestety bardzo kosztowna. Lek kosztuje bowiem 9,5 miliona złotych. O rdzeniowym zaniku mięśni porozmawiamy z Agatą Roczniak, modelką, mówcą motywacyjnym, a także mamą, która choruje na SMA. Będzie z nami internistka i młoda mama Paula Źródłowska z Zielonej Góry. Pojawi się także Ewa Antonowicz, opiekun zbiórki Ani Orłowskiej. O badania przesiewowe zapytamy także Joannę Branicką, rzeczniczkę Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Od wielu miesięcy Lubuszanie aktywnie włączają się w walkę o zdrowie i życie małej zielonogórzanki Ani Orłowskiej, u której zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Aby przeżyć, dziecko potrzebuje bardzo kosztownej terapii genowej, za którą trzeba dać prawie 9,5 miliona złotych. Do tej pory udało się zebrać ponad 6 milionów, a z nami jest Ewa Antonowicz, opiekun zbiórki. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Mam nadzieję, że ta kwota nieustająco rośnie.
Tak, rośnie kwota, którą udało nam się już uzbierać, przyspieszyła ewidentnie po akcji społecznej, która ostatnio miała miejsce, po Lokomotywie. Wielu dobrych ludzi zaangażowało się w tę akcję tak, aby zatrzymać ten śmiertelny pociąg, który no niestety czyha na Anię każdej nocy, tak naprawdę. Każdej nocy odbywa się walka o oddech. Po to jesteśmy, żeby pomóc jej, żeby pomóc w jej lepszym życiu.
Dlaczego ten czas jest tak niezmiernie istotny? Ile nam go zostało?
Zostało nam do zebrania jeszcze 30% kwoty i niecałe 2 miesiące. Musimy uzbierać, nim Ania skończy pierwszy rok życia, czyli mamy czas do końca czerwca.
Dlaczego Ania nie może skorzystać z innej metody leczenia, bowiem oprócz metody genowej dostępne są także metody te podawane w Polsce. Jak się okazuje, w przypadku zielonogórzanki, no nie do końca są one skuteczne.
Dokładnie. Ania jest leczona aktualnie lekiem Spinraza, który jest refundowany w Polsce. Niemniej ten lek nie ma takiego działania jak terapia genowa. Terapia genowa to jest leczenie przyszłości tak naprawdę i teraz wszyscy naukowcy mówią, że to jest ta terapia, która rzeczywiście będzie dawała szansę tym dzieciom na normalne życie. Ania cierpi na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni i dlatego ten lek, który jest refundowany w Polsce, jest dla niej niewystarczający. Pomimo tego, że jest leczona nim, to tak naprawdę każdego dnia słabnie. Wyniki jej się pogarszają. Ostatnio ma duże problemy z samodzielnym oddychaniem w nocy. Pojawiły się również problemy kardiologiczne w ostatnich dniach. Tak naprawdę pomimo tego, że jest leczona, to ta choroba nie ustępuje. Lek, na który zbieramy, czyli terapia genowa lekiem Zolgensma, to jest lek, który sprawia, że dziecko po otrzymaniu jego poziom białka wzrasta do takiego poziomu jak u zdrowego człowieka. A ten lek, którym teraz Ania aktualnie jest leczona, ona podwyższa minimalnie te białko. Dlatego też efekty nie są takie, jakie byśmy chcieli.
Gdzie jest przygotowywany ten lek? Czy jest on podawany w kraju, czy ta terapia musi się odbyć za granicą?
Jeszcze niedawno, kilkanaście miesięcy temu, lek ten był podawany głównie w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Teraz ten lek jest dostępny również w Polsce, w szpitalu w Lublinie. Natomiast sam lek nie jest produkowany tutaj w Polsce, jest sprowadzany z zagranicy. Firma, która produkuje ten lek, jest ze Szwajcarii. I każda dawka, która jest podawana chorym, to jest dawka dedykowana konkretnie pod układ genetyczny danego pacjenta. Stąd też jego kwota. To nie są tabletki, które są produkowane hurtowo. Tutaj cały sztab medyczny musi być zaangażowany, począwszy od badań, czy dziecko w ogóle może przyjąć taki lek. Przeprowadzenie badań, czy nie jest ten lek szkodliwy dla danego dziecka. ostatecznie wyprodukowanie i podanie jego, a w dalszej części jeszcze leczenie po otrzymaniu leku, między innymi sterydami.
Czy wystarczy jedna dawka, czy taką dawkę trzeba powtarzać co jakiś czas?
Jak wynika z dostępnych nam badań, oczywiście te badania są dość świeże, mają kilka lat, jest to dawka jednorazowa. Lek ten jest podawany w formie kroplówki i po jej podaniu, po kilku godzinach podwyższa się ten poziom białka do właśnie takiej postaci jak u osoby zdrowej. Wszystkie badania wskazują na to, że jest to jednorazowe podanie do końca życia.
Czy ten lek może cofnąć uszkodzenia, które już pojawiły się w organizmie Ani, czy po prostu zatrzyma je na tym etapie, na którym Ania jest w tej chwili?
To jest właśnie to, dlaczego my musimy zebrać te pieniądze jak najszybciej. Lek nie naprawia. Lek powstrzymuje chorobę, dlatego to, co zostanie utracone, to nie zostanie przywrócone. Oczywiście po podaniu leku, przez to, że dziecko jest silniejsze, można prowadzić intensywną rehabilitację. Ania jest cały czas rehabilitowana, ale ta rehabilitacja po podaniu tego leku będzie przynosić dużo lepsze efekty. Może tak się zdarzyć, że właśnie ewentualnie niektóre umiejętności, które Ania utraciła, zostaną przywrócone poprzez ciężką rehabilitację, ale żeby właśnie to miało miejsce, to ten poziom białka musi zostać przywrócony do takiego poziomu, jaki będzie pozwalał jej na prawidłowe funkcjonowanie. Przede wszystkim na prawidłowy oddech, tak żeby komórki były dotlenione, żeby prawidłowo funkcjonowały.
Jeżeli ktoś nas słyszy, kto chciałby pomóc Ani, w jaki sposób możemy to zrobić?
Najłatwiej to jest wejść na stronę siepomaga.pl/Ania. Tam poprzez opcję wesprzyj można dokonać przelewu na konto Ani, gdzie już właśnie uzbieraliśmy ponad 6 milionów złotych. Ania jest również podopieczną innych fundacji, między innymi Caritas. Na stronie Caritasu również można wejść i tam dokonać wpłaty. Zachęcamy również do udziału w naszych licytacjach, które są prowadzone na Facebooku. Licytacje dla Ani z SMA. Tam opisywane są wszystkie akcje, które prowadzimy na rzecz Ani, między innymi kiermasze w terenie, ale właśnie są prowadzone również akcje i różne zabawy takie skarbonkowe. I oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w licytacjach. Mamy naprawdę bardzo dużo produktów, mnóstwo firm nas wspiera, przekazują swoje produkty, więc często to są usługi różnych, również lokalnych zakładów kosmetycznych, czy właśnie na przykład ubranka dla dzieci, sprzęty różne. Jest bardzo szeroki wybór i rzeczywiście to widać, że ludzie są mocno zaangażowani. W każdy sposób starają się wspierać Anię.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Już niedługo wszystkie noworodki będą badane pod kątem SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Pozytywną decyzję w tej sprawie wydała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. SMA to rzadkie genetyczne schorzenie nerwowo-mięśniowe. Chorują na nie maleńkie dzieci, ale także dorośli. Im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym szansa na powrót do zdrowia jest większa. A ze mną jest kolejny gość, lekarz, młoda mama, praktykujący internista Paula Źródłowska. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym właściwie jest SMA, bo bardzo często mówimy rdzeniowy zanik mięśni, ale niewiele osób wie, co za tym stwierdzeniem się kryje.
No a więc jak już było wspomniane, jest to oczywiście choroba uwarunkowana genetycznie, czyli związana z nieprawidłową funkcją jednego z genów, a to w takim bardzo dużym skrócie powoduje, że zanikają mięśnie i to są generalnie mięśnie całego organizmu, a więc siłą rzeczy, tak? W pewnym momencie osoba dotknięta chorobą nie może ruszać nogami, rękoma, nie może oddychać, bo przecież mamy mięśnie oddechowe, bez nich się nie da, nie pracuje choćby przewód pokarmowy, ponieważ tam też są mięśnie, czyli generalnie odmawiają posłuszeństwa wszystkie narządy, wszystkie układ narządów.
Jakie objawy powinny zaniepokoić młode mamy, które obserwują swoje dzieci? Czy te objawy zawsze pojawiają się już na początku życia malucha, czy mogą być one przez jakiś okres utajone?
Znaczy, no tu akurat nie kwestia objawów. Zależne jest od tego, o którym typie SMA mówimy, a więc może być tak, że bardzo często jest tak, że rodzą się z pozorów zdrowe noworodki, tak? I tak naprawdę przez pierwsze miesiące życia dziecka ta choroba w sposób bardzo utajony przebiega i nikt nie wie, że dany noworodek choruje na SMA. To, co nas na pewno musi niepokoić, to osłabiona siła mięśni u takich dzieciaczków. Jeżeli zauważamy, że noworodek, dzieciak nabywa jakieś umiejętności ruchowe i nagle zaczyna je tracić, już siadał, a nie chce tego robić, tak? Dziecko, które na przykład nie chce płakać, tak? To jest jedna z takich dość charakterystycznych cech, że dzieci chorujące na SMA nie mają siły, by głośno płakać, tak na przykład. A więc wszystkie te objawy, które wskazują na to, że dziecko jakoby miałoby mieć mało siły, nie nabywa nowych umiejętności ruchowych, nie ma dobrej sprawności, powinny nas oczywiście niepokoić.
To gdzie w takiej sytuacji powinniśmy pokierować razem z dzieckiem swoje pierwsze kroki?
No oczywiście pierwszym krokiem jest pediatra, tak? Mamy okresowe badania prowadzone wśród dzieci, tak? To jest ocena prowadzona w odpowiednich momentach życia każdego noworodka, potem niemowlęcia dziecka. No i tutaj już powinniśmy zwrócić uwagę pediatry na to, że w naszej ocenie coś jest nie tak. To jest ten pierwszy krok. Oczywiście, jeżeli pediatra uzna, że tak rzeczywiście jest, że także coś budzi jego niepokój, to wtedy kieruje dziecko do bardziej specjalistycznej oceny neurologicznej.
Agata Roczniak to osoba z Wrocławia, która właśnie choruje na rdzeniowy zanik mięśni. To dojrzała kobieta po 40 i kiedy ona była dzieckiem, sposób diagnozowania SMA był zupełnie odmienny. Tak naprawdę zajęło mnóstwo czasu, by rzeczywiście móc potwierdzić, że to jest właśnie ta choroba. Jak to wygląda w dzisiejszych czasach, w 2021 roku? Czy chorobę SMA możemy zdiagnozować konkretnym badaniem?
Tak, oczywiście. To są specjalistyczne badania genetyczne i oczywiście należy rozróżnić dwie rzeczy, tak? Ponieważ czymś innym jest osoba chora, a inna sytuacja jest w momencie, w którym mówimy o nosicielstwie tego nieprawidłowego genu. I to podkreślam, tak, że nosiciele nieprawidłowego genu nie chorują. Natomiast chorują te osoby, które mają dwa nieprawidłowe geny. Jeżeli mamy podejrzenie, to stawiamy tak naprawdę diagnozę w przeciągu no, kilku tygodni, tak? No, dwóch, trzech, czterech tygodni. I tak jak mówiłam, są to specjalistyczne badania genetyczne.
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zdecydował o włączeniu badań w kierunku SMA do Narodowego Programu Badań Przesiewowych u Noworodków. Co to oznacza? Czy to oznacza, że każdy noworodek, który urodzi się w Polsce w najbliższych tygodniach czy miesiącach, będzie mógł z takich badań skorzystać?
Na obecną chwilę prowadzony jest program pilotażowy. W zależności od województwa daty włączenia noworodków z danego województwa, tak, troszeczkę się różnią, a więc na przykład dla naszego województwa na obecną chwilę przewiduje się rozpoczęcie tego pilotażowego programu na listopad tegoż roku. Zaczęto na przykład badania już u dzieciaków w województwie mazowieckim. To było pierwsze województwo pilotażowe i tam tych badań przeprowadzono już bodajże niecałe 4000 wśród nowych noworodków. A więc na tą chwilę dzieci urodzone w naszym województwie jeszcze nie są badane w kierunku tej właśnie choroby, co jest bardzo istotne, tak? Już troszeczkę wyprzedzając, że tak powiem, moje kolejne stwierdzenia myśli, no przede wszystkim najważniejsze jest to, aby chorobę zdiagnozować szybko.
Dlaczego to jest tak istotne w przypadku SMA?
Z tego powodu, że od kilku lat pojawiło się bardzo skuteczne leczenie. Choroba, która niegdyś była uważana za chorobę śmiertelną, bo tak naprawdę w typie pierwszym, tak, dzieci umierały no, do drugiego roku życia w większości przypadków. Tak na obecną chwilę mamy na tyle skuteczne leczenie, że jeżeli zostanie ono włączone w okresie przed wystąpieniem objawów, czyli dokładnie rzecz ujmując w okresie, kiedy nie doszło do uszkodzenia i zaniku mięśni, bo to jest istota choroby, jak mówiliśmy na początku, to dzieci mogą rozwijać się jak prawidłowe dzieciaki, bez tej nieprawidłowości, bez tych niedobrych genów, tak?
A jeżeli odkryjemy, że nasze dziecko choruje właśnie na SMA w wieku 3-4 lat, czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie cofnąć chorobę, czy jesteśmy tylko w stanie ją zatrzymać?
No, obecną chwilę niestety nie dysponujemy możliwościami cofnięcia choroby, tak? A więc to, co robią dzisiejsze leki, to zatrzymują chorobę w danym miejscu, no i bardzo intensywną rehabilitacją, bardzo regularną rehabilitacją jesteśmy w stanie w ten sposób wzmacniać te grupy mięśni, które jeszcze pozostały, które żyją, które nie zanikły, tak? Stąd też po podaniu specjalistycznych, bardzo drogich leków, stan dzieci się poprawia, tak? Natomiast nie jest tak, że podanie leków spowoduje cofnięcie się choroby. Na dzień dzisiejszy takich możliwości niestety jeszcze nie ma.
Tak jak pani wspomniała, pani doktor, województwo lubuskie jeszcze nie zostało włączone aktywnie w ten program badań przesiewowych, ale jeżeli słyszą nas rodzice, którzy mają jakieś wątpliwości, albo też chcieliby zweryfikować, czy ich dziecko nie jest narażone na takie schorzenie, czy takie badania są ogólnodostępne? Można je wykonać komercyjnie, bądź też ze skierowaniem lekarskim?
No i to jest właśnie bardzo istotna kwestia, bo jak najbardziej można i tu przyznam sama, tak jak było powiedziane na początku, ja jestem internistką, młodą matką i moja historia z SMA i interesowanie się tematem zaczęło się od tego, że dokładnie rzecz ujmując, urodziłam syna I w pewnym momencie przy jednej ze zbiórek na leki dzieci chorych na SMA dowiedziałam się o tym, że tak naprawdę, dlatego że jestem osobą, że tak powiem, z branży i po fachu, tak? Że mamy tak skuteczne leczenie, no i że należy robić badania przesiewowe u swoich dzieci, bo no mówię, sama sobie zdałam z tego sprawę, że pomimo tego, że bardzo skrupulatnie przygotowałam się do ciąży, oczywiście bardzo na siebie uważałam, dbałam o wszystkie badania w trakcie ciąży, jak mój syn, nasz synek się urodził, także bardzo dbaliśmy o to, aby dziecko miało wszystkie szczepienia i tak dalej, tak, no nie zabezpieczyłam go w tej kwestii, ponieważ nie miałam tej wiedzy, pomimo tego, że jestem medykiem, tak, no dowiedziałam się tak naprawdę totalnie przypadkowo i stąd też moje większe zainteresowanie tematem, bo uważam, że każda młoda mama, każdy młody rodzic, czy to babcia, czy to ciocia powinno na obecną chwilę wiedzieć, że jest taka choroba. Choroba jest oczywiście bardzo rzadka, ale choroba jest ciężka, mamy na nią skuteczne leczenie i że istnieje opcja wykonania badania, tak naprawdę badania także komercyjnego, ono jest dość łatwe i ogólnie dostępne.
A no właśnie, a czy takie badanie można wykonać zaraz po urodzeniu dziecka, czy to dziecko już musi być w jakimś wieku, mieć kilka tygodni, kilka miesięcy?
Na tym polega cały problem, należy wykonać jak najszybciej. Badania przeciwnowotków są prowadzone po urodzeniu dziecka w szpitalu, tak? Na dzień dzisiejszy ten taki obowiązkowy pakiet, każdy noworodek urodzony w Polsce, no w trzeciej, czwartej dobie życia przed opuszczeniem szpitala, czy w drugiej wręcz, ma wykonany pakiet badań przesiewowych, tak? W kierunku licznych chorób, między innymi mukowiscydoza, na przykład fenylketonuria, są te różne choroby i w nich nie było SMA, a więc na obecną chwilę, no za pomocą tego programu pilotażowego, dołączamy badanie w kierunku tej kolejnej choroby. Badanie należy wykonać jak najszybciej po urodzeniu dziecka.
Pani doktor, pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W trzecim kwartale tego roku noworodki, które urodzą się w województwie lubuskim, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku SMA. O tym, jak to będzie wyglądać, mówi Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Program badań przesiewowych noworodków w Polsce, który określony został na lata 2019-2022, został zmodyfikowany. Został w ramach tego programu wprowadzone również badania w kierunku wykrycia SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni u noworodków. W naszym województwie to badanie będzie możliwe do przeprowadzenia już od października 2021 roku. Badanie nie będzie pobierane z dodatkowego wkłucia, ale z tej samej próbki krwi, która jest pobierana w obecnie już rutynowym badaniu przesiewowym.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Gościem Radia Zachód jest mówca motywacyjny, inspiratorka, fotomodelka, ale także i przede wszystkim można by było powiedzieć mama. Agata Roczniak, witam serdecznie Cię w Radiu Zachód.
Witam Ciebie serdecznie, Karolina i słuchaczy.
Dzisiejszym tematem przewodnim jest temat bardzo trudny. Rozmawiamy o SMA, o rdzeniowym zaniku mięśni, ale jak się okazuje, mimo momentu, kiedy słyszymy taką trudną diagnozę, to okazuje się, że tak naprawdę można marzyć pełną piersią. I ty jesteś tego najlepszym przykładem. Powiedz mi, jak to wyglądało w twoim życiu? W jaki sposób twoi rodzice dowiedzieli się o tej diagnozie? No i jak wyglądała ta walka o marzenia?
Mam dzisiaj 40 lat, więc trochę już na tym życiu zdarłam pazuru. Jak to wyglądało na początku, to rzeczywiście te 40 lat temu zupełnie rdzeniowy zanik mięśni no był bardzo, bardzo rzadką chorobą i nie od razu moi rodzice dowiedzieli się, że ja na to choruję. Kiedy się urodziłam porodem pośladkowym, miałam też szyny, miałam też duże takie ograniczenie w tym, żeby zacząć szybciej chodzić, bo musiałam być w tych szynach, taka była metoda wtedy leczenia tych komplikacji przy porodzie pośladkowym. Więc kiedy zaczęłam chodzić w wieku niecałym 2 lat, moja babcia zauważyła, że ja trochę za bardzo chodząc kołyszę się na boki. No i tak babcia w zasadzie była taką, można powiedzieć, pierwszą osobą, która zauważyła, że coś nie gra, bo ja się urodziłam całkiem zdrowym dzieckiem. Miałam 10 punktów Apgara, czyli w tej takiej klasyfikacji, no czyli dziecko jest w pełni po prostu życia, więc tutaj żadnych symptomów nie było. No i wtedy rodzice zaczęli się zastanawiać, jeździć ze mną po różnych lekarzach. To byli i pediatrzy na początku, później to byli rehabilitanci, później później neurologowie, rodzice w zasadzie sami musieli się dowiedzieć, co mi jest.
Szukali tak naprawdę po omacku troszeczkę, prawda? Jakby nie mając kompletnie pojęcia, co ci w tym momencie dolega.
Dokładnie, bo mimo, że to jest choroba genetyczna, to ona nie jest dziedziczna, więc też nie mogli się posiłkować tym, że na przykład do 10 pokoleń wstecz znajdą kogoś, komu doskwierała ta choroba, więc mogliby gdzieś tam swoje już podejrzenia kierować. A czegoś takiego nie było, więc rodzice w zasadzie, zanim właśnie jeszcze zaczęłam tak w pełni chodzić, skierowali mnie na rehabilitację. No i rehabilitantka po 2 tygodniach stwierdziła, że moja siła mięśniowa nie wzrasta tak prawidłowo, jak powinna po ćwiczeniach, bo to było właśnie rozchodzenie tych bioderek po tym ograniczeniu w tych szynach. No i wtedy właśnie rodzice, no tacy byli dość mocno zaniepokojeni, bo nie wiedzieli, w którą stronę, więc zaczęli wtedy szukać bardziej bliżej tych takich neurologicznych chorób. Dowiedzieli się moi rodzice, kiedy zostali skierowani do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To jest takie kompleksowe miejsce, gdzie naprawdę pomaga w takim kontekście rodzicom, którzy nie wiedzą, co dziecku doskwiera. I tam zostałam zbadana właśnie pod względem zaniku mięśni. Do tej grupy chorób zostałam jakby, można powiedzieć, wrzucona, żeby się docelowo dowiedzieć poprzez badania kliniczne i symptomy, które się pojawiają w tej chorobie. I zostałam zakwalifikowana właśnie do tych chorób o podłożu genetycznym, a dokładnie rdzeniowy zanik mięśni.
Jak już rodzice dowiedzieli się, że najprawdopodobniej, że jest wysokie ryzyko, że to jest SMA, tak naprawdę rozpoczęła się walka także o twoje zdrowie. Tutaj bardzo dużym elementem codziennego życia jest przede wszystkim rehabilitacja.
Drugie życie, a można powiedzieć, że pierwsze, po to, żeby mieć to drugie, czyli po prostu, żeby jak najdłużej przeżyć, bo do niedawna była to choroba nieuleczalna, choroba postępująca, która no, na tamte czasy moi rodzice wiedzieli, że ile mnie usprawnią, jakby zmotywują do ćwiczeń, do akurat ja ćwiczyłam w wodzie, to jest bardzo fajna rehabilitacja, która powoduje no, utrzymanie tej dobrej kondycji fizycznej i akurat nie bałam się tej wody, więc tutaj rodzice mocno mnie na to ukierunkowali. Do dzisiaj pływam, mogę powiedzieć, że sportowo, bo 3 razy w tygodniu. I rzeczywiście, tak jak mówisz, rehabilitacja jest bardzo ważna. W zasadzie to są takie elementy, które no, przez te wiele, wiele lat były takim doraźnym, można powiedzieć, lekarstwem na to, żeby utrzymać się w dobrej formie, ale nie zatrzymać tej choroby.
Przede wszystkim, co jest ważne, ja pamiętam, jakiś czas temu na Facebooku umieszczałaś swoje wpisy, prośby o to, żeby ludzie podpisywali się pod petycją, by lek, który przede wszystkim może cię usprawnić, uratować twoje zdrowie i życie, był refundowany. No i to w pewnym momencie nastąpiło, co spotkało się z twoją olbrzymią euforią, bo tak naprawdę nowe drzwi otworzyły się na twoje życie.
Żyłam przez te 38 lat z taką informacją, że to nie będzie leku, tak? Że nie ma leku, że jakby nic się nie zadziewa. I ta genetyka bardzo się zaczęła
rozwijać.
Rozwijać, dziękuję. I szukać innowacyjnych takich rozwiązań. No i wszedł taki lek, to jest pierwszy lek na rdzeniowy zanik mięśni, który wszedł oczywiście w Stanach, bo tam to o wiele szybciej jest refundowane i no, tam wymyślili genetycy ten lek. No i on przez 2 lata, dobrze mówię, niecałe 2 lata, walczyliśmy właśnie całe środowisko SMA razem z Fundacją SMA, która bardzo dużo grupuje tych osób i jest takim też naszym pośrednikiem wiedzy w opiece naszej, no i w tym, co się dzieje jako nowinki na świecie. Dzięki tym petycjom i namowom innych osób, żeby tylko postarać się o tą refundację, doszliśmy właśnie do tego momentu, że w 2019 roku, w styczniu, refundacja przez Ministerstwo Zdrowia została zatwierdzona.
No właśnie, jak wygląda taka terapia i co ten lek powoduje? Czy on może cofnąć chorobę, czy on ją po prostu zatrzyma?
Wygląda to tak, no trzeba by podzielić osoby dorosłe, jaki ma wpływ na osoby dorosłe i na dzieci, bądź nawet najlepiej pokazać to na dzieciach, które się po prostu rodzą teraz z tą chorobą, bo rocznie się rodzi takich dzieci między 30 a 40 dzieci w Polsce z tą chorobą. W listopadzie wejdzie już w pakiet badań tych podstawowych przesiewowych genetycznych, czyli tak jak mieliśmy do tego momentu różne też weryfikacja w poziomie, no jeszcze życia płodowego, że można było się dowiedzieć i wiedzieć, czy dziecko jest obarczone chorobą genetyczną, to teraz będziemy mogli też się dowiedzieć jako rodzice, jeszcze nie mając dziecka poza skórami mamy brzucha, dowiedzieć się, czy dziecko ma SMA i już działać w tym kierunku, żeby je leczyć.
A jak to wygląda u osób dorosłych?
A u osób dorosłych wygląda to ten sposób, że my jako osoby dorosłe mamy już mocno zniszczony organizm pod względem tych mięśni, czyli mamy już mocno osłabioną całą strukturę mięśniową. Są osoby, które na przykład są pod respiratorami, czyli już nie potrafią samoczynnie oddychać. Są osoby, które trochę są w lepszym stanie, które na przykład siedzą, tak? Są osoby trochę jeszcze w lepszym stanie i to są takie jak ja na przykład, że trochę chodzi, długo siedzi. Są osoby też, mało ich jest, ale są, które przejdą kilka kilometrów dziennie. Takich osób jest mało. I tutaj w zasadzie możemy powiedzieć, że każdy z nas dorosłych czuje poprawę. U niektórych jest duża poprawa, typu koleżanka opisuje, która nie oddychała samodzielnie, a po terapii już po roku oddycha samodzielnie, która wcześniej jadła tylko zmielone produkty, bo nie miała siły przełykać, czyli też mięśnie po prostu przełyku się dają i od kilku miesięcy potrafi sobie po prostu grubego ziemniaka przegryźć sama i zjeść, więc dla takich na przykład osób to są bardzo duże efekty. U mnie, powiem tak, mam większą wytrzymałość taką, że jeśli mam cały dzień siedzenia, mniej cierpię z powodu bólu mięśni. Myślę, że też więcej jestem taka zwarta ze swoim ciałem, to znaczy czuję, że mniej waży moje ciało.
Na początku naszej audycji przedstawiłam Cię jako inspiratorkę, jako mówcę motywacyjnego i zrobiłam to nie bez powodu, bo tak naprawdę wiele osób, które znalazłyby się w Twojej sytuacji, które usłyszałyby taką diagnozę, że choruje na SMA, tak naprawdę mogłoby się poddać, ale Ty się nigdy nie poddałaś, czego dowodem jest Twoje życie. Jesteś fotomodelką, jesteś modelką, która występowała na pokazie Ewy Minge. Na tym polu fantastycznie się realizujesz. Wszyscy mówili ci, że nigdy nie zostaniesz mamą i wtedy sobie, tak odnoszę wrażenie, powiedziałaś, to ja wam pokażę i dziś jesteś mamą fantastycznego syna, więc udało się tak naprawdę tobie zrealizować te wielkie cele, które powiedziałaś, że to są cele, które chcę mieć i koniec.
Wiesz, to dużo zrzucam na wychowanie przez moich rodziców, którzy we mnie wierzyli, którzy mnie kochali. Skoro mnie kochali, to zasługuję na miłość. Tak sobie zawsze tłumaczyłam i rodzice bardzo mnie w tym utwierdzali. Nie robili ze mnie niesamodzielną osobę, to jest bardzo ważne, bo często miłość do dziecka mylona jest z nad właśnie tą opiekuńczością, która wyręcza. Oczywiście wiem, że są mniej sprawne osoby i bardziej sprawne, ale zawsze starajmy się wychowywać dzieci w ten sposób, żeby dawać im jak najwięcej umiejętności takich, z którymi sobie będą mogli radzić, jak już będą osobami dorosłymi.
I choroba nigdy nie będzie wymówką, prawda?
Tak. Tak, że nie będzie wymówką, że nie będziemy na to zrzucać, że w zasadzie jest taką dla mnie choroba, takim wyzwaniem do tego, żeby przekraczać siebie. Ja nawet dziś wybieram takie sytuacje, że chcę się sprawdzić w samodzielności, mimo że można powiedzieć, że jestem prawie niesamodzielna, ale mam dookoła osoby, a nawet obce osoby, które pytam, czy może mi na przykład osoba pomóc wyjść z samochodu. Mam odwagę, żeby ją poprosić o pomoc. Myślę, że to też bardzo dużo daje takiej, tej właśnie w cudzysłowie samodzielności, bo sama bym niewiele zrobiła, ale z tymi osobami, którymi się otaczam i kiedy myślę, że ten uśmiech pomaga im, żeby do mnie podejść, żeby mi pomóc, to też jest taka moja trochę recepta na życie, że jeśli podejdziemy do drugiej osoby z uśmiechem, to ta bojaźń przed czymś innym w kontekście, że ktoś inaczej się porusza, inaczej wygląda, nie jest taki sam, głównie tutaj mówię wizualnym, to te dysproporcje po prostu zanikają.
No to ja na koniec jeszcze zapytam o jedną z ważniejszych, myślę, rzeczy i projektów. Projekt Mama. Ty zamarzyłaś się, żeby zostać mamą, a większość lekarzy, tak jak kiedyś słuchałam twojej wypowiedzi, pukała się w czoło i mówiła, nie, no tego się nie da zrealizować. No a jednak się dało.
Tak, spotkało mnie kilka takich nieprzyjemnych opinii, dobrych wujków, dobrych cioć, którzy mówią, że bym sobie nie utrudniała jeszcze bardziej życia, a szczególnie swojemu mężowi, który i tak przecież ma mnie do opiekowania się, ale halo, halo, to jest tak, że mąż przecież wiedział, kogo bierze i jeśli mogliśmy sprawdzić pod względem medycznym, że jestem w stanie zostać mamą, że jest szansa, że urodzę zdrowe dziecko, bo przygotowaliśmy się z tym, z mężem, diagnozowaliśmy i Piotra na to, czy on na przykład jest nosicielem tego genu, bo osoby mogą być w pełni zdrowe, ale być nosicielem tego genu, bo co 50. osoba okazuje się, że ma gen SMA. No jakbyśmy się razem właśnie spotkali, to co dzisiaj już nie byłoby problemem, bo gdyby się okazało, że mielibyśmy dziecko z SMA, to już jest lek. Mhm. Więc to też już nie ten etap tych decyzji, ale wtedy były takie decyzje. To było moje marzenie od dziecka, żeby być mamą, żeby mieć męża, żeby mieć pracę, żeby mieć dom, żeby mieć przyjaciół i żeby być dobrym człowiekiem, co jest procesem całego życia.
I tą piękną puentą pozwolę zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiamy Cię serdecznie ze studia w Zielonej Górze, studia Radia Zachód. Gościem naszym była Agata Roczniak.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.